Dzień dobry. Od kilku tygodni opowiadamy sobie o tym, jak wyglądała sytuacja sportowców, a zwłaszcza piłkarzy w okupowanej wojennej Polsce. Wiemy już, jak specyficzna była sytuacja w Warszawie i w Krakowie. Wiemy, jakie dylematy mieli sportowcy na Górnym Śląsku. Jednak jeszcze inaczej było na ziemiach nam bliższych, przynajmniej terytorialnie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach przez Sport, w którym zajmiemy się piłką nożną na ziemiach wschodniej Polski. Zapraszam serdecznie, choć wesoło nie będzie. Musimy sobie zacząć od zarysowania historycznego kontekstu, bo może nie każdy wie, jaką sportową potęgą były wtedy wschodnie kresy II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza, no nie, niestety nie Lublin, a Lwów, bo mówimy przecież o czasach, kiedy to piękne miasto było w naszych granicach. Lwów dla historii polskiego sportu był nie mniej ważny niż na przykład Warszawa, bo to właśnie przedstawiciele tych dwóch środowisk stworzyli podwaliny pod Polski Komitet Olimpijski i, co już sobie kiedyś wspominaliśmy, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednak nie tylko działaczy Lwów miał świetnych, ale również sportowców. Aż 28 zawodników reprezentujących kluby z tego miasta uczestniczyło w olimpiadach w dwudziestoleciu międzywojennym, które niestety brutalnie zakończyło się w roku 1939. Kiedy we wrześniu Sowieci zajęli te ziemię, to błyskawicznie wprowadzili swój nowy porządek. Głównym zadaniem było stworzenie nowego narodu sowieckiego, a pierwszym krokiem było zniszczenie narodu polskiego na tych ziemiach. Pominiemy w tym przypadku niszczenie fizyczne, bo to temat na historyczny odcinek. Za to warto wiedzieć, że równie nieustępliwi byli Sowieci w teorii. Jak bowiem najszybciej na papierze zlikwidować Polaków na nowo włączonych ziemiach? Nadać im z automatu radzieckie obywatelstwo. To właśnie uczyniono 29 listopada 1939 roku. Nie pytano, czy ktoś chce, czy nie. A w międzyczasie podobnie potraktowano lokalny sport. Rozwiązano dotychczasowe kluby, pieniądze i sprzęt zabrano, po czym powołano nowe o klasycznie radzieckich nazwach, jak Dynamo, Spartak czy Lokomotiv. Te kluby tradycyjnie były podporządkowane na przykład NKWD czy Armii Czerwonej, bo sport był w Związku Radzieckim traktowany bardzo, bardzo poważnie. Radziecki model sportowy był bowiem rozpisany tak, by ułatwiał propagandę, a najlepszym na to dowodem jest odznaka, którą od 1931 roku każdy komunistyczny dzieciak mieć powinien, czy tego chciał, czy nie. GTO, czego rozwinięcie po polsku oznacza gotowy do pracy i obrony. Żeby ją dostać, trzeba było zaliczyć kurs, który oczywiście był przesiąknięty komunistyczną propagandą wpajaną w młode umysły. Wróćmy jednak do sportu zawodowego, bo tam nie tylko nazwy klubów były nowe, ale i oczywiście zarządy. Czy to znaczy, że z Moskwy czy innego Stalingradu przyjechali doświadczeni menadżerowie, którzy potrafili świetnie zarządzać klubami? A gdzie tam? Ludzie, którzy zasiadali z mianowania partii w fotelach prezesa, w większości nie mieli pojęcia, co mają robić. Często byli wojskowymi albo innymi ślepo lojalnymi komunistami, którzy nie mogli wnieść nic dobrego, a zawodnicy też byli wymienieni na byle jakich? To już bardziej złożona kwestia. Bo mimo niepisanego, absolutnie chorego zresztą prawa, że przedstawiciele mniejszości, czyli na przykład Żydzi i właśnie Polacy, nie powinni stanowić więcej niż 33% składu członkowskiego, to nasi rodacy i tak bardzo mocno zapisali się w historii radzieckiego sportu. Tylko ja się domyślam, co teraz niektórym chodzi po głowie. Czy pozostanie w klubie pod zmienionym ustrojem i nazwą to, aby nie była zdrada Polski? Tu musimy sobie powtórzyć to, co już mówiliśmy o sytuacji sportowców na innych okupowanych terenach. Ci ludzie przede wszystkim chcieli dalej uprawiać swój ukochany sport. Jaka była ich wina, że lata ich kariery przypadły akurat na czasy wojenne? Bardzo często sport był dla tych ludzi odskocznią od potwornej codzienności. Mogli się spotykać, trenować i podtrzymywać w ten sposób więzi między Polakami, ale to oczywiście nie wszystko, bo kontynuowanie kariery mogło być konieczne, żeby uratować życie swoje i swoich najbliższych, czego potwierdzenie znajdziemy we wspomnieniach postaci absolutnie kultowej dla polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który sam stanął we Lwowie przed takim dylematem. Zgłosiło się nas na to zaproszenie 3 czy 4, paru jeszcze z byłej Pogoni Lwów i jeszcze więcej prawdziwych Ukraińców z klubu, a jakże Ukraina, występującego do 1939 roku w polskiej lidze okręgowej. Tak się wspólnie ratowaliśmy, bo grając w piłkę w klubie mieliśmy co jeść i, co ważniejsze, chroniliśmy swoje rodziny przed wywózką na Sybir. Jednak sport na tych ziemiach miał oberwać jeszcze bardziej, bo niebawem mieli się tam pojawić Niemcy. A potem znowu Sowieci. To już jednak temat na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.